B jak Barbara, Y jak Yeti, R jak Robert, D jak Dom, S jak Sława. Taki zespół zaśpiewał w poranku w Net o godzinie 9.14.
Wywiad w Net.
Gościem poranka w Net jest pan Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
A jednocześnie ten, który opowiada o konstytucji dla biznesu, która w końcu wejdzie w życie, czy nie wejdzie?
No teraz to już będzie decyzja przede wszystkim pana prezydenta, ponieważ ustawa jest uchwalona przez Sejm. W tej chwili są poprawki Senatu zaproponowane przez Izbę Wyższą. W przyszłym tygodniu w związku z tym wracamy do Izby, jeżeli chodzi o poprawki, rozstrzygnięcie losów poprawek senackich i wtedy ustawa trafi do pana prezydenta.
I co zmieni w naszym życiu?
No to jest takie pytanie, które w przypadku konstytucji biznesu nie jest łatwe w kilku słowach do powiedzenia, bo jakby z jednej strony nasze ministerstwo, kontynuując jakby tą ścieżkę Ministerstwa Rozwoju, stwarza, czy tworzy takie działania legislacyjne, będzie sektorowe, realizując cele szczegółowe, typu upraszczanie przepisów, typu skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych, czy kodeks postępowania administracyjnego, czy pakiet wierzycielski. Ale oprócz tego, przy konstytucji biznesu podjęliśmy się zadania, bym powiedział, już takiego bardziej systemowego, to znaczy stworzenia takich prawnych, instytucjonalnych ram wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, ponieważ takiej ustawy systemowej dzisiaj w tym obszarze tak ważnym i wydawałoby się oczywistym, że taka no właśnie konstytucja biznesu być powinna, to jej nie ma. Mamy zbiór kilkuset ustaw, które regulują rzeczywistość gospodarczą, ale takiej ustawy, która by zbierała taki system wartości, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, takie podstawowe, rudymentarne prawa przedsiębiorców i obowiązki odpowiadające tym uprawnieniom administracji, takiej ustawy dzisiaj nie mamy.
Ale ile ustaw zostało zawieszonych, ile ustaw po drodze zostało wyrzuconych do śmieci?
Znaczy, sam pakiet konstytucja biznesu to jest pakiet złożony z 5 ustaw, której być takim sercem, aktem podstawowym jest prawo przedsiębiorców. Pakiet konstytucji biznesu zmienia około 200 ustaw, blisko 200 ustaw do nich wprowadza zmiany, ale tym takim najbardziej, powiedział, zasadniczym fundamentem tej zmiany to jest oparcie prawa gospodarczego na takich trzech, bym powiedział, filarach, które stanowią trzon tego prawa przedsiębiorców. To znaczy z jednej strony wprowadzenie zasad ogólnych, które by urzeczywistniały właśnie tą wolność działalności gospodarczej, z drugiej strony wprowadzenie czegoś na wzór klauzuli pewności prawa. Z trzeciej strony, co jest też bardzo ważne, stworzenie takich wytycznych dla tworzących przepisy gospodarcze, czyli zasady tworzenia prawa gospodarczego i wzmocnienie instytucjonalne, taki rodzaj strażnika tych filarów, fundamentów, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
I to są te filary konstytucji dla biznesu, ale powiedział pan, że 200 ustaw zostało zmodyfikowanych, a nie można było z tych 200-150 wyrzucić po prostu i uprościć prawo na tyle, żeby konstytucja dla biznesu nie była potrzebna.
To pamiętajmy też, w jakich żyjemy warunkach. Ja rozmawiam od wielu lat z przedsiębiorcami, z osobami, z praktykami gospodarczymi, prawnymi i to jest też trochę tak, że taki temat jak najmniej regulacji, to jest, przy czym ja nie mówię nie, tak, to jakby nie jest to moja teza, że regulacji powinno być dużo, absolutnie, bo oczywiście przeciwnie, ale na takie jedno zjawisko chciałbym zwrócić uwagę, że jakby często w jednym zdaniu wiele osób na przykład mówi, regulacji powinno być minimum, tak, znaczy nie wiem, paręnaście ustaw na krzyż i na więcej jest nie potrzeba, tylko w kolejnym zdaniu mówią, ale brakuje na przykład, nie wiem, zasad dziedziczenia firm, możliwości, nie wiem, sprawdzania karalności pracowników przy przyjmowaniu do pracy. A po trzecie jeszcze, co oznacza bardzo mało ustaw w porządku prawnym. Oznacza to, że musimy się oprzeć na klauzulach generalnych, na przepisach ogólnych. Ja czasami podaję taki paradoks ściany jako przykład tego. Czyli na przykład, nie wiem, mamy sobie dzisiaj przepis, wymyślam od razu, zastrzegam z góry, nie ma takiego przepisu, to jest tylko przykład abstrakcyjny, że ściany, nie wiem, w restauracjach powinny być odpowiednim preparatem pomalowane na wysokość metra, czy w kuchniach raczej tych restauracji na poziomie metra i 10 centymetrów. No, każdy o zdroworozsądkowym myśleniu powie, przecież przedsiębiorca sam wie, na jakiej wysokości ma tą ścianę pomalować, pomylę się o milimetr, dostanę karę. No dobra, no to ustawodawca mówi, w odpowiednich warunkach ta kuchnia musi być prowadzona, żeby, no wiadomo, konsument się nie zatruł i tak dalej. No to wtedy las pytań, ale co to znaczy odpowiednia? Jak ja pomaluję tą przysłową ścianę na wysokości metra, bo uznam, że to jest wystarczające, to przyjdzie mi ten urzędnik i powie, ależ to jest za wysoko, za nisko.
Ale pytanie wolnościowe jest, po co ten urzędnik w ogóle? Po co ma przychodzić? Po co regulować takie rzeczy? Bo to jest myślenie takie obowiązujące w Unii Europejskiej. Uregulujmy wszystko. Każdą dziedzinę życia uregulujmy i wtedy będzie to życie fantastyczne. Ale potem okazuje się, że to życie jest nieznośne. I z tym mieli do czynienia polscy przedsiębiorcy.
I co do zasady z tym, z tą tezą, którą pan redaktor powiedział, ja się zgodzę. Tylko z trzeciej strony pamiętajmy, że po drugiej stronie tego procesu jest też konsument na przykład. Tak? I osoba, która, nie wiem, no, która się żywi w tej przysłowiowej restauracji, tak? No nie możemy tak to puścić, moim zdaniem, chyba na żywioł, żeby tutaj nie było ochrony konsumenta. I tu jest jakby też pogrzebany problem.
Bo jeżeli by zbadać, czy rzeczywiście system jest uproszczony, to po pierwsze badanie to jest, czy jest mniej ustaw, czy są jakieś ustawy, o których powiedziano nie, ta ustawa jest niepotrzebna. A drugi sprawdzian, czy jest mniej urzędników, którzy obsługują całe państwo.
Wyrzucamy ustawę, nie wiem, kasujemy na przykład całą ustawę z 82 roku dotyczącą jakiejś małej wytwórczości usługowej. Równocześnie, jakby równolegle idąc z naszym procesem legislacyjnym, bo ja powiedziałem na początku, konstytucja biznesu to jest jakby jeden jakby z elementów naszych działań, ale z drugiej strony mamy działania deregulacyjne, nie wiem, też na przykład, bo dla mnie zawsze pytaniem jest, czy regulacja jest potrzebna, czy niepotrzebna, tak? I nie wiem, i wyrzucamy regulacje, które nie służą nikomu, na przykład, nie wiem, taki najbardziej absurdalny przykład regulacji, która obowiązywała, które wyrzuciliśmy parę miesięcy temu, czy już prawie rok temu, to były obowiązki szkoleniowe pracowników w firmach budowlanych, że do obsługi niektórych rodzajów betoniarek, czy samojezdnych malowarek były potrzebne szkolenia pracownikowi, który miał to w profesjonalnej firmie wykonywać kilkunastodniowe, kilkuset złotowe. Stoczyliśmy bój z firmami szkoleniowymi, z inspektorami BHP o to, żeby tego typu przepisy wyrzucić. No ale z drugiej strony przychodzą do nas też firmy, które mówią, brakuje regulacji, tak? Nie wiem, powiedziałem przykład sukcesji firm rodzinnych, tak? No dzisiaj umiera właściciel firmy prowadzonej na podstawie wpisu do CIDG. Razem z nim umiera firma. Nie ma regulacji, jest dziura regulacyjna.
No nie ma normalnego zasady dziedziczenia, że...
Tak, panie redaktorze, dziedziczymy majątek. Dziedziczymy samochód, halę, dziedziczymy, nie wiem, linię produkcyjną, produkty, tylko nie ma substancji tej, która powoduje, że ten majątek pracuje. To znaczy przestają pracować pracownicy, wygasa stosunek pracy, wygasają kontrakty z kontrahentami, wygasają decyzje administracyjne, bo nie ma dzisiaj ciągłości nie własności składników majątkowych, tylko firmy.
No ale dobrze, a kto to kiedyś przerwał? Przecież normalnie była zasada dziedziczenia, jak świat światem obowiązywała i co się z nią stało?
Nikt nie przerwał. Nie, tych regulacji nie ma. Dzisiaj.
Ale nie było?
Nie było.
Książę umierał, syn dziedziczył majątek i całym państwem rządził, czy księstwem rządził. Umierał właściciel fabryki, jego syn przejmował fabrykę. Tak było u Rockefellerów.
Jeżeli prowadzimy w formie spółki kapitałowej, to tak, ale jeżeli prowadzimy, a są duże firmy zatrudniające nawet kilkuset pracowników, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, tak, czyli na tak zwanym wpisie do CIDG, to firma umiera razem z przedsiębiorcą.
No dobrze, to niektóre regulacje, to się zgłóźmy, niektóre regulacje są potrzebne. Czy zmniejszy się dzięki konstytucji dla biznesu liczba urzędników, którzy obsługują biznes w Polsce, w urzędach skarbowych, w innych miejscach?
Nie wiem, czy się zmniejsza i czy to jest jakby, znaczy to nie jest pytanie do mnie, jeżeli chodzi o liczbę urzędników, natomiast my tak przekierowujemy też w konstytucji biznesu procesy, żeby urzędnicy jakby pracowali w torach, w sektorach, w których jakby ta aktywność państwa jest bardziej potrzebna. Podam przykład kontroli, bo to jest taki przykład, który zawsze jednym podnosi ciśnienie, innych budzi duże zainteresowanie. Na przykład wprowadziliśmy taki przepis, że podejmowanie kontroli jest poprzedzone analizą ryzyka, tak upraszczając troszeczkę, tak? Czyli urzędnicy przed podjęciem kontroli powinni dokonać takiej analizy, w których obszarach, czy w których sektorach na przykład gospodarki, w których ewentualnie podmiotach jest większe ryzyko zaistnienia nieprawidłowości, po to, żeby nie ganiać z kontrolami na oślep, nie pukać do drzwi firm, które nie generują swoim zachowaniem ryzyka dla porządku publicznego, dla interesu publicznego, dla konkurencyjności na przykład, tylko przekierowywać swoją aktywność tam, gdzie są najbardziej potrzebne. I teraz my wprowadziliśmy ten przepis, teraz utrzymujemy go w Konstytucji prawie rok temu. I teraz patrzyłem na statystyki dwóch służb kontrolnych, które są najbardziej, myślę, w cudzysłowie znane przedsiębiorcom, tak? Czyli kontrola skarbowa i ZUS. Mamy zmniejszone o około 1/4 liczby kontroli przy zwiększonej efektywności pracy tych służb, czyli de facto...
Bo jest wprowadzona ta autokontrola przedsiębiorstw przez ten plik zintegrowany, jednolity plik zintegrowany.
Nie tylko, ale to jest oczywiście jeden z elementów, ale też mówię na przykład ZUS, prawda, gdzie nie ma tego JPK-u przecież. ZUS też ma o 1/4 kontroli mniej przy lepszej skuteczności tych kontroli, tak? Czyli ta statystyka... Oczywiście ze statystyką jest różnie, można różnie do statystyk podchodzić, ale ta pokazuje nam jedno, że lepiej inspekcje kontrolne, lepiej podmioty kontrolujące typują firmy do kontroli, nie chodząc właśnie, czy coraz mniej chodząc do tych, którzy stwarzają ryzyko, że tak powiem, naruszenia przepisów.
A czy nie ma obawy? Z jednej strony konstytucja dla biznesu, która ma ułatwić, a z drugiej strony wprowadzane przepisy, które jeszcze utrudnią prowadzenie przedsiębiorstwa. Myślę o przepisach na przykład GIODO, ochrona danych osobowych, bardziej skomplikowane niż były. Myślę o tym zintegrowanym pliku, za który księgowi żądają kolejnych dodatkowych wypłat, bo to jest coś, czego przedtem nie robili. Czy teraz wchodzące nowa reforma systemu emerytalnego, która też obciąża przedsiębiorców. I nagle tu mamy trochę wolności, a tutaj mamy w zamian więcej jeszcze niewoli i więcej jeszcze biurokracji w przedsiębiorstwie.
Znaczy tak, przede wszystkim RODO, tak, znaczy ochrona danych osobowych jest tutaj, bym powiedział, efektem naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Mamy rozporządzenie, które będzie bezpośrednio obowiązywało. Nasze ministerstwo rozmawia tutaj z Ministerstwem Cyfryzacji, żebyśmy...
A jest już minister cyfryzacji, czy jeszcze go nie ma?
No, tą rolę pełni pan premier, a pan minister Zagórski jest tutaj tą osobą, która w takim praktycznym wymiarze sprawuje tą funkcję. I z ministrem na przykład właśnie Zagórskim rozmawiamy o wdrożeniu ochrony danych osobowych też w taki sposób, żeby nie nadregulować przepisów unijnych, to znaczy, żeby wdrożyć tyle, ile rzeczywiście musimy w wyniku prawa europejskiego, nie więcej. Także jakby tutaj także z podejściem w kierunku właśnie firm, bo tutaj ta wrażliwość naszego ministerstwa głównie się koncentruje.
Czyli Unia broi, my próbujemy jakoś ochronić przedsiębiorcę, żeby to brojenie nie było tak duże, tak?
Znaczy, żebyśmy nie... To jest jakby też stara zasada, tak? Tego gold platingu prawa europejskiego, tak? Żebyśmy nie pozłacali naszego prawa jeszcze więcej niż musimy. No, każde rozporządzenie unijne, każda dyrektywa też wynika z przyjęcia pewnych wartości przez nasz kraj też w tych aktach prawnych unijnych w pracy nad nimi uczestniczy. Natomiast naszą rolą jest to, żeby nasza rola jest taka, żebyśmy no, tyle, ile jest po prostu niezbędne minimum, rzeczywiście mieli w przepisach, ale nie grama więcej.
We fragmencie naszej rozmowy powołał pan się na konsumenta, że on też musi mieć jakieś prawo. A czy jest jakieś myślenie o tym, żeby to, co podpisuje konsument, na przykład umowa bankowa, nie miała 7 stron drobnym drukiem, której nikt nie przeczyta, w której bank sobie gwarantuje rozmaite przywileje, o których klient nie ma żadnego pojęcia. Umowy z telekomunikacjami, które również są skomplikowane i wymyślone przez prawników po to, żeby nikt nie mógł się zorientować, o co w tych umowach chodzi. Umowy inne, cały szereg umów, pan minister, licencyjne, choćby kupując odkurzacz też pan podpisuje jakąś umowę, o której pan nie ma pojęcia. Czy tutaj jest jakieś działanie, które może zakazać firmom produkowania takich dokumentów nieczytelnych?
No, działa przede wszystkim UOKiK, który sprawdza, czy te klauzule są dozwolone, czy nie są dozwolone, czy dla konsumenta rzeczywiście dany akt podpisywany jest zrozumiały, czy nie jest. Więc jakby tutaj mamy aktywność UOKiK-u. No, oczywiście w szczegółach mi ciężko jest jakby tutaj mówić, ale mieliśmy już pewne tutaj i postępowania UOKiK-u, który uznawał na przykład, czy pewne klauzule za niedozwolone, czy właśnie gdzieś tak zaszyte w tych dokumentach, że my jako konsumenci na przykład nie mogliśmy się w tym zorientować, nawet osoby, które na co dzień obcują, że tak powiem, z dokumentami prawnymi. Więc tutaj w szczegółach to musielibyśmy pytać UOKiK, ale to jest też objęte, że tak powiem, wrażliwością rządu.
Ale ma pan minister wrażenie, że w ogóle żyjemy w świecie przeregulowanym? Jak wstępowaliśmy do Unii, 880 tysięcy albo stron, albo aktów prawnych temu towarzyszyło. Takie coś żeśmy podpisali, wstępując do Unii Europejskiej.
Generalnie tak, mam wrażenie, że mamy nadmiar regulacji w świecie, tylko to jest jakby teza taka, która na poziomie ogólnym myślę, że wszyscy się zgodzimy, tylko co jest wyzwaniem? Wyzwaniem jest to, żeby wchodzić teraz w każde elementy, bo jak zaczniemy, przepraszam, powiem kolokwialnie, rozbierać na elementy pierwsze każdy z tego typu zagadnień, to już nie okazuje się to takie zupełnie wszystko oczywiste, ponieważ tak jak mówię, no z niektórymi problemami same firmy się do nas zwracają, że powinno być coś uregulowane albo uregulowane precyzyjnie, bo na przykład co oznacza mniej prawa? Mniej prawa oznacza to, że musimy w większym stopniu oprzeć się na klauzulach generalnych, tak? Typu właśnie określeniach w odpowiednim terminie, czy właśnie takich niedookreślonych zwrotów. My żyjemy w takiej kulturze prawnej, w której stosowanie właśnie takich ogólnych norm niestety nie jest najbardziej przyjęte. Natomiast, przepraszam, jedno zdanie tylko. Ten aspekt deregulacyjny jest absolutnie też bardzo istotny w naszym działaniu. My przyjęliśmy w ubiegłym roku ustawę deregulacyjną, która likwidowała kilkadziesiąt obowiązków. W tej chwili jest kolejny akt prawny, który przygotowaliśmy, który też wycina masę obowiązków firmom. Pan prezydent podpisał kilkanaście dni temu ustawę, która skróciła ten horrendalny czas przechowywania akt pracowniczych przez każdego pracodawcę przez 50 lat po ustaniu stosunku pracy z danym pracownikiem. Więc jakby ta aktywność ministerstwa jest cały czas, tylko chodzi o to, żeby ten nóż, tą maczetę używać do wycinania rzeczywiście chwastów, a nie żeby nie trafić w zdrową roślinę też.
Ale z kolei precyzyjne uregulowanie to jest taka kasta na świecie, to są prawnicy, tak? I każde precyzyjne uregulowanie, precyzowanie przepisów, to znaczy, że to jest takie miejsce do interpretowania, bo im więcej słów używamy, tym więcej możliwości interpretacyjnych dajemy. To jest czysta matematyka i wpuszczamy w ten świat prawników, którzy już między sobą załatwiają sprawy, które są niezrozumiałe dla producenta gwoździ.
Nie jest to wcale takie proste, żeby ta teza była w 100% zawsze prawdziwa, ponieważ, tak jak mówię, mamy masę sytuacji, z którymi to, na przykład wczoraj miałem spotkanie z jedną z organizacji pracodawców, tak? I teraz jest właśnie pytanie, które zwroty powodują więcej kłopotów. I na przykład mamy zwroty typu, nie wiem, należyta staranność jako dyrektywę działania przedsiębiorcy, czy mamy na przykład teraz podnieśli wczoraj właśnie przedsiębiorcy nam kwestię pozorności, że jakby to pojęcie też jest jakby wykorzystywane. I mówią, doregulujcie, doprecyzujcie te określenia, bo my nie wiemy, jak w praktyce je stosować, żeby bezpiecznie prowadzić biznes. Tak więc jakby to jest tak, że właśnie moim zdaniem raczej im mamy więcej takich pojęć niedookreślonych, to czas się powołał na naszą kulturę prawną trochę tutaj nadkontynentalną, nie tylko w kraju, w Polsce, że niestety, ale my, że powiem, uogólniając, my lubimy mieć właśnie dosztukowane do szóstego miejsca po przecinku dane klauzule, żebyśmy wiedzieli, mieli pewność po prostu, mówię, w praktyce, a nie na poziomie takim bardziej, że tak powiem, filozofii prawa.
A szóste miejsce po przecinku to jest właśnie to ulubione miejsce prawników, bo jest pięć innych, a gdzie jest nawias, a które zdanie jest podrzędne, a które jest ważniejsze i już jest zabawa.
Panie doktorze, tak jak mówię, z tezą się generalnie zgadzam, ale musielibyśmy
wejść w szczegóły
i wtedy na case by case, że tak powiem.
Czy te wszystkie prawa, to byśmy musielibyśmy mieć 40 lat na to.
Nie, 40 lat, na pewno krócej, ale może warto. My w każdym razie taką robotę dzień w dzień wykonujemy w ministerstwie, że przeglądamy te masę regulacji i staramy się wyjmować to, co jest ewidentnie niepotrzebne.
I jest czerwony flamaster?
Jest i czerwony flamaster i cały kosz i pojemnik z zużytymi już narzędziami, które posłużyły nam do identyfikowania takich przepisów, bo myślę, że gdybyśmy też chcieli powiedzieć to, co zrobiliśmy przez ostatnie dwa lata, to też moglibyśmy całkiem długą audycję przeprowadzić.
I na pewno ją przeprowadzimy. Bardzo podsumowując, konstytucja dla biznesu już niedługo wejdzie w życie, będzie przedsiębiorcom żyło się łatwiej, o czym zaświadcza nasz gość, tak?
Przede wszystkim w pewniejszym, bardziej przewidywalnym środowisku prawnym.
Chyba, że się zmienią rządzący i ulepszą to prawo.
Mam nadzieję, że właśnie my wprowadzamy dlatego ustawę systemową, dlatego wprowadzamy regulację systemową, żeby mniej, że tak powiem, narażać przedsiębiorców na zmiany ciągłego prawa.
Bardzo,
to jest też rola konstytucji.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Jak pan trafił do tego ministerstwa? Jakimi drogami?
No, ja byłem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju, więc...
A wcześniej?
A wcześniej w Ministerstwie Gospodarki.
A wcześniej?
A wcześniej pracowałem w Ministerstwie Finansów.
A wcześniej?
Pracowałem też na przykład w kancelarii prawnej, więc jakby też...
Prawnik.
Tak, staram się nie przyznawać w trakcie rozmowy, ale wyszło na koniec.
Teraz już można tak mówić, wyszło szydło z worka.
No tak, ale to myślę, że nie, tak jak rozmawialiśmy, nie rodzaj wykształcenia, nie doświadczenie decyduje o tym, jak człowiek też patrzy na coś. My przede wszystkim działamy w wyniku rozmów z przedsiębiorcami i kierujemy się tutaj tymi dyrektywami, nie naszym podłożem, że tak powiem. Podłoże wykorzystujemy tylko jako narzędzie.
Bardzo serdecznie dziękuję. Zapamiętamy zdanie o tym podłożu jako narzędzie wykorzystywane. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości, prawnik Mariusz Haładyj, doktor prawa czy magister prawa?
Magister radca prawny.
Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 9:37. Czas najwyższy, by zajrzeć do Korei.